Przeżywamy już trzeci dzień naszych rekolekcji wielkopostnych. Przypomnę, że przeżywamy je razem ze świętą siostrą Faustyną, z błogosławionym księdzem Michałem Sopoćką. Myśli, które są tutaj przedstawiane, są przede wszystkim z dzieł błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Ufamy, że on nam patronuje w tych dniach i nie tylko w tych dniach, bo jest apostołem Bożego Miłosierdzia. Jest patronem naszego miasta i już nawet w tej chwili mamy takie głosy, czy telefonicznie, czy mailowo u nas na Poleskiej w naszej kaplicy. Ludzie coraz częściej wypowiadają to głośno, że tak jak Pan Bóg uchronił Białystok w 1989 roku przed katastrofą chlorową, tak teraz uchroni nas przed sytuacją wirusa, przed innymi nieszczęściami. Tylko że my musimy o to prosić. Także zachęcam do wspólnej modlitwy w tej intencji za wstawiennictwem błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Ale dzisiaj chcemy przeżyć ten dzień pod hasłem miłość, cnota miłości. Ale miłość według nauczania księdza Sopoćki jest to cnota, którą, żeby posiąść, to już jest taki szczyt, gdyż miłość dokonuje się w relacji Trójcy Świętej. Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, jeden Bóg w trzech osobach, oni są sobie równi. I tu możemy mówić o relacji miłości. Natomiast kiedy Pan Bóg pochyla się do człowieka, zawsze będzie to miłość miłosierna, miłosierdzie. Pochyla się ku niższemu bytowi. I to, co możemy czynić wobec siebie jako ludzie, ta miłość bez miłosierdzia jest martwa. Miłość bez uczynków martwa jest. Dlatego chcemy się dzisiaj skupić na uczynkach miłosiernych. Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas nad sadzawkę Betesda przy owczej bramie. Przychodzi tam chory, aby w momencie poruszenia się wody wejść do niej i być uzdrowionym. Jezus staje przed sparaliżowanym i pyta go, czy chcesz być zdrowy? Pyta go konkretnie, czego chcesz? Co dla ciebie mogę zrobić? Jezus pyta o konkret. Czy umiem nazwać po imieniu to, czego chcę na modlitwie? Po co przychodzę? Sparaliżowany człowiek odpowiada Jezusowi. Odpowiada twierdząco, chcę być zdrowy, ale jednocześnie ujawnia przeszkodę. Zależność od kogoś, kto by mógł mu pomóc. Nie mam człowieka. Jezus, w przeciwieństwie do nas, nie potrzebuje pośredników. To nie sadzawka dawała uzdrowienie, ale Boża moc. Jezus go uzdrawia i posyła. Jednocześnie przestrzega, nie grzesz więcej, aby ci się co gorszego nie przytrafiło. Nie znamy materii grzechu tego człowieka. Ale skoro został sam pośród tylu ludzi wokoło i nie było człowieka, żeby go przeniósł do sadzawki w chwili poruszenia wody, możemy przypuszczać, że jego grzech polegał na nieokazywaniu miłości bliźniemu. Brak miłosierdzia względem innych. Ówcześnie panowała jeszcze zasada oko za oko, ząb za ząb. Jednak Pan Jezus swoją postawą względem tego człowieka wskazuje na nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Co to znaczy miłować bliźniego? Drzewo poznaje się po owocach. Owocem naszego drzewa jako chrześcijan mają być uczynki miłosierne względem bliźnich. Błogosławiony ksiądz Michał nauczał, cnota miłosierdzia jest spójnią braterstwa wśród ludzi, matką czujną, która wszystkich, co cierpią, ratuje i pociesza. Jest obrazem opatrzności Bożej, bo ma oko otwarte na potrzeby każdego. Jest przede wszystkim obrazem miłosierdzia Bożego, jak powiedział Zbawiciel. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Powinniśmy zrozumieć, że cnota ta nie jest nam tylko doradzana, ale jest ścisłym obowiązkiem każdego chrześcijanina. Powiedzmy to mocno. Bycie miłosiernym wobec drugiego człowieka To jest nasz obowiązek. Nie można inaczej. Wielu ludzi ma błędne pojęcie o cnocie miłosierdzia. Myślą oni, że pełniąc uczynki miłosierne, czynią tylko łaskę i ofiarę. Ofiarę, która zależy od woli i dobrego naszego serca. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Jeśli pomagasz bezdomnemu, to jest twój obowiązek. Nie mówię o tym, że masz każdemu dawać pieniądze, który siedzi na ulicy, bo pomagać można w różny sposób. Choćby okazać mu życzliwe spojrzenie. Cnota miłosierdzia nie jest tylko radą, do której można się stosować lub jej zaniechać bez grzechu. Kiedy się spowiadamy w spowiedzi powszechnej w czasie mszy świętej, mówimy, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. To zaniedbanie to jest zamknięcie się na okazję do czynienia dobra. Cnota miłosierdzia jest prawem ścisłym i obowiązkiem, naucza błogosławiony ksiądz Michał. Od jego spełnienia nikt się usunąć nie może. Wynika to z Pisma Świętego, z głosu rozumu i ze stosunku naszego braterstwa. Już w Starym Testamencie ta cnota ściśle obowiązywała wszystkich. Ubogiego bowiem nie zabraknie w tym kraju. Dlatego ja nakazuję, otwórz szczodrze rękę swemu bratu, uciśnionemu lub ubogiemu w twojej ziemi. Nikt nie chce, aby drugi człowiek cierpiał, ale być może dlatego Pan Bóg stawia na naszej drodze ludzi ubogich, potrzebujących, żebyśmy nie stali się skałą, żeby nasze serce nie straciło wrażliwości. Taki biedny na ulicy to wyrzut sumienia dla każdego z nas. Jak my żyjemy, czego możemy zrezygnować, żeby temu drugiemu było troszkę lepiej. Dalej ksiądz Sopoćko uczy, że gdy Zbawiciel przyszedł na świat, nałożył ten obowiązek miłosierdzia jeszcze w większym stopniu niż w Starym Testamencie. I z tego będziemy sądzeni. Mamy w Ewangelii opis sądu ostatecznego. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. To o tych, którzy nie czynili miłosierdzia. Jako jedyny powód wymienia brak uczynków miłosiernych względem bliźnich. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście nie uczynili. Po tych słowach Pana Jezusa chyba nie trzeba dowodzić, że cnota miłosierdzia jest ścisłym obowiązkiem, albowiem Bóg sprawiedliwy karać nie może za to, co nie jest nakazane. Niezliczone urywki Pisma Świętego mówią o nagrodzie doczesnej za miłosierdzie okazywane bliźnim. Pożycza swemu Panu, kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi. O wiele większe błogosławieństwo i łaski przyrzeka Pan Jezus miłosiernym. Dawajcie, a będzie wam dane. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Zapłata miłosierdzia nie kończy się na rzeczach doczesnych, naucza ksiądz Michał. Stokroć cenniejszą są dobra duchowe, jakimi Bóg nagradza tę cnotę. A zamykają się one wszystkie w jednym słowie. Przebaczenie i łaska u Boga. Jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa perła, którą odnaleźć można łatwo, praktykując cnotę miłosierdzia względem bliźnich. Jeśli kto miał nieszczęście osłabić w sobie wiarę i błąka się w życiu jak ślepy, niech będzie miłosierny. A na tej drodze odnajdzie niewątpliwie utracone światło niebieskie. Jeśli kto znowu jeszcze nie zdążył dojść do poznania miłosierdzia Bożego i dlatego nie może go naśladować, niech zacznie od praktyki miłosierdzia względem bliźnich, a na pewno ziszczą się nad nim słowa Zbawiciela: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Cnota miłosierdzia uprasza nam łaski i światło, oczyszcza nas z grzechów, kierując nas do sakramentu pokuty. Wybawia duszę od śmierci, czyli potępienia wiecznego, jak powiada Pismo Święte. Jałmużna bowiem jest wspaniałym darem dla tych, którzy ją dają przed obliczem Najwyższego. Aby za uczynki miłosierne otrzymać nagrodę wieczną, muszą one odpowiadać pewnym warunkom, uczy ksiądz Michał i wymienia wśród nich. Trzeba je spełniać z czystej intencji. Zatem pierwszym warunkiem miłosiernego uczynku jest czysta intencja dla Boga. Drugi warunek: należy je spełniać chętnie, nieustannie i bez względu na osoby, którym się je świadczy. Zatem czysta intencja, chęć i nieustannie, bez przerwy. To jest cnota. Cnota jest to nawyk czynienia dobra. Zatem jeśli chcę posiąść cnotę miłosierdzia, nie ma sposobu na to, żeby jakąś sytuację ominąć. Ksiądz Sopoćko definiuje, czym jest w ogóle miłosierdzie. Mówi, że miłosierdzie jest to wychodzenie naprzeciw nędzy ludzkiej, naprzeciw wszelkiej nędzy ludzkiej. A więc każda nędza ludzka powinna być przez nas zauważana. Nędza w znaczeniu materialnym i duchowym. Sam błogosławiony tak czynił. Nie było sytuacji, od której się odwracał. Czy to był chory, czy to były dzieci, które należało katechizować. Tych przykładów możemy wymieniać bardzo wiele w życiu błogosławionego. Do dziś na Poleskiej, w muzeum naszym, stoją jego kapcie, możemy je zobaczyć, ale te kapcie nam przypominają o tym, że nosił je do końca, ale nie musiał. Dostał od sióstr nowe buty, nawet ich nie włożył, bo uważał, że biednym bardziej tego potrzeba. Prosił, żeby wszystko po jego śmierci rozdać ubogim. Kto był w jego pokoju, w którym odszedł do nieba, w małym muzeum, to wie, że niewiele z tych rzeczy pozostało. Tak praktycznie nie było czego już oddać ubogim, bo on wszystko rozdał za swojego życia. I dalej tak naucza nas właśnie błogosławiony ksiądz Michał. Jaki to wielki zaszczyt zastępować Boga na ziemi w świadczeniu Jego miłosierdzia i wyprowadzaniu braci naszych z nędzy oraz w usuwaniu ich braków fizycznych i moralnych. Bracie, siostro, czy kiedykolwiek popatrzyłeś na swoje życie w tych kategoriach? Kiedy czynisz miłosierdzie, to jest twój zaszczyt. Bóg obdarza cię takim zaszczytem, że masz okazję do spełniania uczynków miłosiernych. I dalej ksiądz Michał pisze: jakie to dla nas szczęście, że Bóg w tak łatwy sposób pozwala nam odpokutować za grzechy nasze i wysłużyć sobie nagrodę wieczną. Pamiętajmy, Słowo Boże nam mówi: miłość zakrywa liczne grzechy. Uczynki miłosierne to będzie to, co nas będzie bronić na sądzie Bożym. I Pan Jezus mówi do świętej Faustyny: miłosierdzie masz okazywać bliźnim zawsze i wszędzie. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci 3 sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwsze – czyn. Drugi – słowo. Trzeci – modlitwa. W tych 3 stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu. Zatrzymajmy się nad tymi 3 stopniami czynienia miłosierdzia. Pierwsze – czyn, drugie – słowo, trzecie – modlitwa. Myślę, że obecna sytuacja, w jakiej się znajdujemy, trąca też takim niebezpieczeństwem, że przez zachowywanie pewnych przepisów sanepidu czy jakichś innych, grozi nam to, że zamkniemy się w swoich domach, zamkniemy się w sobie i będziemy bali się drugiego człowieka. Natomiast ta sytuacja, w której jesteśmy, ona nas także nie zwalnia od bycia miłosiernym wobec bliźnich. Czyn. Czy na pewno nie mogę, nie mam komu świadczyć miłosierdzia czynem? Może zrobić komuś zakupy. Może zapytać się sąsiada, sąsiadki starszej, kiedy otworzy drzwi. Nie sądźmy, że od razu będziemy zarażeni wirusami. Po prostu drugi człowiek oprócz wirusów ma jeszcze serce i potrzeby. Myślę, że to jest też wyznanie wiary, okazanie miłości. Pan Jezus mówi jasno, nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Nawet jeśli to ma być ceną twojego zdrowia, może nawet życia, czy nie warto? Miłość zakrywa liczne grzechy. Zatem czyn, ale jeżeli nie można czynem, to można słowem. Mamy telefony, różnego rodzaju internet, różnego rodzaju możliwości kontaktu, nawet nie spotykając się z drugim człowiekiem. Spróbuj może dziś konkretnie wykonać jakiś telefon do osoby, gdzie już dawno nie dzwoniłeś. Zapytać się, jak się czuje, co słychać. Po prostu pozwolić temu człowiekowi drugiemu się wygadać. To też jest miłosierdzie. I w końcu modlitwa. Modlitwą możemy dotrzeć w najdalsze zakątki świata. Zawsze na katechezie tutaj przy tym uczynku miłosiernym mówiłam dzieciom o misjonarzach, o tych, którzy są daleko. A dzisiaj tą modlitwą możemy dotrzeć przez ścianę do sąsiada, do drugiego bloku, do szpitali zakaźnych, do personelu medycznego, który dniem i nocą służy wielu chorym. I modlitwą możemy także dotrzeć do ludzi samotnych, którzy nie mają już nikogo, których nie znamy z imienia. Zatem trzy sposoby miłosierdzia. Czyn, słowo, modlitwa. Z tego się zwolnić nikt z nas nie może. I na koniec słowa jeszcze siostry Faustyny. Jezu, dajesz mi poznać i rozumieć, na czym polega wielkość duszy. Nie na czynach wielkich, ale na wielkiej miłości. Miłość ma wartość. Ona nadaje wielkość naszym czynom. I chociaż uczynki nasze są drobne i pospolite, same z siebie, to wskutek miłości stają się wielkie i potężne przed Bogiem.